Dzień dobry. Mówię dzień dobry do Jerzego Bielewicza.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry. Państwo znacie pana Bielewicza, więc go mało przedstawiam, ale powiem tyle. Ekonomista, obserwator wydarzeń w świecie. Razem posłuchamy, jak minęła Wielkanoc w ziemi świętego Szarbela, czyli w Libanie. Bo właśnie połączyliśmy się z Abuną Gajowym, który tam przebywa. Dzień dobry.
Dzień dobry, Al-Mesih Kam.
Ach, jak pięknie.
Czyli Chrystus zmartwychwstał, a odpowiada się Hakkan Kam, czyli prawdziwie zmartwychwstał. To jest tak jak nasze polskie pozdrowienie wielkanocne. Hakkan Kam.
Ja się nie mogę nadziwić, że ten arabski w Libanie brzmi tak mało agresywnie.
No bo Liban jest mało agresywny i ludzie są bardzo pokojowo nastawieni do wszystkich, a zwłaszcza do obcokrajowców. To już taka tradycja libańska, także razem oddychamy właśnie tą historią prawie 2000 lat chrześcijaństwa katolickiego w Libanie, czyli po naszemu Maronickiego.
Jak minęła Wielkanoc w Libanie?
No, Wielkanoc jeszcze nie minęła, bo ona będzie trwała cały tydzień, bo to dlatego, że właśnie my, katolicy, Kościół Maronicki, praktycznie triumfowaliśmy w tę niedzielę wielkanocną i świętowaliśmy to zmartwychwstanie Chrystusa. Natomiast ta część prawosławna Libanu właśnie rozpoczęła wczoraj niedzielę palmową dla nich w ich Wielki Tydzień. I co ciekawe, również Wielki Piątek, tak zwany prawosławny, nazwijmy go, będzie też dniem wolnym od pracy, tak jak to był Wielki Piątek też nasz katolicki. W tym roku no, przeżyliśmy Wielki Piątek bardzo, bym powiedział, burzowo, wiecznie, chmurnie, smutno, co niejako utwierdziło nas jako katolików, że to był dobry wybór tej daty, jeżeli chodzi o Wielkanoc w tym roku, bo później już w sobotę i zwłaszcza niedziela wielkanocna, przepiękne, wspaniałe słońce. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko odbyło się bardzo uroczyście i pokojowo, ale my tutaj ciągle przeżywamy również to wszystko, czym żyją rodziny chrześcijańskie w Syrii, a zwłaszcza w Damaszku. No, wbrew może różnym informacjom, które docierają do Europy, naprawdę chrześcijanie syryjscy, chrześcijanie w Damaszku świętowali w tym roku w sposób szczególny tą Wielkanoc, dlatego że nareszcie dotarło do nich troszkę spokoju. Rozmawiałem z siostrami zakonnymi, z księżmi, którzy tam pracują, zwłaszcza w Damaszku. Wszyscy mówią jedno słowo, nareszcie. Nareszcie mogliśmy spokojnie, bez lęków obchodzić to właśnie święto wielkanocne. Bo po prostu te wszystkie ogniska zapalne wokół Damaszku, co ogólnie nazywamy regionem Huta, właśnie poddały się praktycznie.
Czyli Huta została zdobyta, tak?
Na Wielkanoc.
Huta została zdobyta przez wojska Asada?
Tak, praktycznie nie tyle zdobyta, bo praktycznie wojska Asada przy pomocy oczywiście innych sojuszników zmusiły tych rebeliantów do pewnego układu, do pewnej ugody, że praktycznie wszyscy również z tego ostatniego miasta Duma będą przetransportowani do no już ostatniego takiego, powiedzmy, gniazda rebeliantów do regionu Idlib, to jest na północy, północnym takim zachodzie Syrii i to będzie praktycznie ostatnie takie, powiedzmy, ognisko. Oczywiście jaki jest cel w tych ugodach, nie trudno odgadnąć. Po prostu następuje pewnego rodzaju roszada. Po prostu Syria jest w trakcie, według mnie, podziału, czyli pewne regiony po prostu będą no, należały do poszczególnych, powiedzmy, enklaw religijno-społecznych i wydaje mi się, że wcześniej czy później dojdzie do pewnego podziału terytorialnego również w Syrii. ale z okazji tych świąt wielkanocnych chciałbym podkreślić jedno, czym po prostu o czym mówią chrześcijanie syryjscy. To o tym, że tak jak na Boże Narodzenie, kiedy no wreszcie zostało odbite Aleppo, był właśnie taki prezent dla chrześcijan, że mogli spokojnie po 7 latach obchodzić Boże Narodzenie, tak dzisiaj w Damaszku wszyscy mówią, że nareszcie, nareszcie dziękujemy za ten prezent, że możemy normalnie świętować i że nadzieja została przywrócona na lepsze jutro.
A jaka koalicja rządzi w Bejrucie w tej chwili?
Słucham?
Jaka koalicja rządzi w Bejrucie? Jaka koalicja tworzy rząd libański?
W Bejrucie aktualnie można powiedzieć, że nikt nie rządzi, ponieważ ten rząd, który jest takim rządem przejściowym, który doprowadził, na szczęście na razie jeszcze nie do końca, ale doprowadził do wyborów parlamentarnych po długim okresie, których nie było, które są przewidziane na 6 maja. I my tym właśnie teraz żyjemy, zwłaszcza ta część młodzieży libańskiej, młodych ludzi, którzy wchodzą w życie, łączą wielkie nadzieje z tymi wyborami, które są przed nami. W Libanie jest taki układ, że w parlamencie, jakie by nie były wybory, to i tak zawsze będzie 50% posłów chrześcijańskich, 50% muzułmańskich. Ale wszystko rozgrywa się poprzez właśnie koalicję. I taką koalicją najsilniejszą aktualnie, która ma bardzo dużo do powiedzenia, to jest właśnie partia Hezbollah, czyli partia Boga, że tak powiem, która jest w koalicji z postępową, liberalną partią aktualnego prezydenta Libanu, byłego generała Michela Aouna. Natomiast w opozycji mamy partię sunnicką, partię Al-Mustaqbal, czyli przyszłość, to jest partia założona przez zamordowanego w 2005 roku byłego premiera Rafika Hariri i właśnie z taką, powiedzmy, bym powiedział, bardzo konserwatywną częścią Libanu chrześcijańskiego, czyli siły zbrojne libańskie, tak zwane, które są dzisiaj partią polityczną. Są to po prostu tacy, bym powiedział, rodowici, chrześcijanie, maronicy, którzy właśnie poprzez ten układ z tą częścią, bym powiedział, światłych muzułmanów, tych, dzięki którym w ogóle kiedyś Liban powstał, że doszło właśnie do takiej ugody narodowej, czyli że każdy ma swoje miejsce, powiedzmy, w tym życiu i społecznym, i politycznym. Wydaje mi się, że możecie nam tylko życzyć tego, żeby te wybory, które będą już za miesiąc praktycznie, odbyły się bez żadnych, powiedzmy, komplikacji, i przede wszystkim bez żadnej ingerencji ani z północy,
szczególnie
ani z południa naszych granic.
Szczególnie
z południa, bo niestety słyszymy nawet i wczoraj pewne takie pogróżki w naszą stronę, ale ja jestem dobrej myśli, bo po mojej długiej tutaj pracy na Bliskim Wschodzie i wielu, wielu wojnach, które tu się zdarzyły, to nigdy nic nie było groźnego, jeżeli ktoś straszył. Wszelkie zło przychodziło właśnie w ciszy i niespodziewanie.
Tak, niech to będzie motto naszej rozmowy, że zło przychodzi w ciszy. Strzeżmy się tego, co przychodzi w ciszy i wielbmy Pana Boga za to, co mamy. Dziękuję bardzo. Abuna Gajowy prosto z Libanu opowiedział nam, jak świętowali mieszkańcy Libanu.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Jerzy, wysłuchaliśmy tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo to jakby takie zwierciadło świata dzisiaj, prawda? To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to przesądza o tym, co może się zdarzyć też i u nas.
Wrze tam w sposób nieprawdopodobny. Ja tylko przypomnę, że kilka dni temu na stolicę Arabii Saudyjskiej spadły rakiety. Rakiety wystrzelone z Jemenu, wyprodukowane w Korei Północnej. Tak dla nas w złym newsie dobra wiadomość dla nas, że one zostały zestrzelone nad stolicą Arabii Saudyjskiej przez system Patriot. Więc to, co kupujemy, my kupujemy tą najnowszą wersję, która jest w tej chwili w projektowaniu, no działa i broni stolicy kraju.
Co ciekawe, ta najnowsza wersja, którą kupiliśmy 2 lata temu, nie przeszła testów poligonowych i teraz jest poprawiana. Jeszcze 2 lata mają konstruktorzy na to, żeby dopracować tą wersję.
Ale to nic nadzwyczajnego. No, każda nowa broń czy nowa generacja musi być sprawdzona.
Tak.
Więc tutaj się, mają czas.
Tutaj się nie martwmy. My jak zwykle czynimy bardzo odważne gospodarczo gesty, czyli kupujemy rzeczy, zanim staną się doskonałe, ale to chyba może nawet
ja odważne. Liczę na to, że przez te 2 lata Polacy będą współpracowali z Amerykanami, żeby te systemy właśnie były takie, jak obie strony oczekują. To też jest dobra i zła. Są zagrożenia i no, rzeczy, z których można skorzystać. Jeśli przez te 2 lata nastąpi współpraca między obu stronami, no to zyskamy zaufanie Amerykanów i co tu dużo gadać, będziemy posiadaczami najnowocześniejszych systemów. Więc ja na to patrzę pozytywnie i liczę na to, że rząd zadba o dobrą współpracę.
Rakiety były północno-koreańskie, zapewne dostarczone przez Iran.
Tak.
Bo wojna w Jemenie ma taki charakter, że to jest właściwie taka zastępcza wojna pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem na terenie Jemenu. Masakra ludzi jest nieprawdopodobna. Świat właściwie o tym milczy. Zajmujemy się Syrią, zajmujemy się wieloma innymi regionami, natomiast tam, gdzie dokonuje się największa zbrodnia w tej chwili, czyli w Jemenie, właściwie o tym nie wiemy nic. A to już zupełnie inna kwestia. Przyniósł pan informację zatrważającą, że Chińczycy wypowiedzieli wojnę Stanom Zjednoczonym.
Oczywiście to jest taka radiowa przesada, jaka tam wojna. Co zrobili Chińczycy? Chińczycy odpowiedzieli na cła amerykańskie nałożone na aluminium i stal. Odpowiedzieli w sposób adekwatny, czyli tyle, ile aluminium i stali Chiny nie wywiozą do Stanów Zjednoczonych, tyle amerykańskich produktów jest obłożonych cłami przez Chiny. Cła na wieprzowinę, mrożoną wieprzowinę, wino, suszone owoce, orzechy. Czyli Chińczycy zagrywają bardzo politycznie, bo uderzają w te stany amerykańskie, które bardzo popierały Trumpa w wyborach. Czyli wina to jest, wiadomo,
Kalifornia.
Akurat tutaj
która nie popierała.
Przeciwnie, ale już wieprzowina i rolnicze produkty to
jest
są
interior amerykański.
Tak. To są stany, które popierają prezydenta Trumpa, więc należy się spodziewać. Trzeba pamiętać, że Amerykanie planują dalsze sankcje na ogólną kwotę 60 miliardów dolarów, więc jest to jakiś taki wstępny, jakieś zaczepki, nazwijmy to, czy utarczki przed tą kolejną fazą, która nastąpi w ciągu 2 miesięcy. Jeśli nastąpi, bo trwają negocjacje między obu stronami, więc te negocjacje mogą się zakończyć ugodą i określeniem warunków wzajemnej wymiany handlowej. Ja nawet śmiem twierdzić, że może nastąpić tak dobra ugoda, że będziemy mieli do czynienia z takim nowym porządkiem świata, gdzie rolę Zachodu przyjmują na siebie Stany Zjednoczone, a rolę Wschodu przyjmują na siebie Chiny, czyli taki nowy duopol władzy na świecie.
A co z Władimirem Putinem w środku?
Władimir Putin w mojej ocenie to się tak samo izoluje coraz bardziej. Nie ma co, to już nie chodzi tylko o utratę wpływów na Dalekim Wschodzie i podporządkowanie Chinom w Azji Wschodniej, ale niewątpliwie nastąpi olbrzymia utrata wpływów w Azji Środkowej, w Europie Wschodniej. Też no, Putin chodzi po linie, według mnie, w Syrii. gdzie no, ostatnie nominacje w Stanach Zjednoczonych wskazują na to, że Stany Zjednoczone mogą wrócić z pełną mocą na Bliski Wschód.
Pomimo deklaracji prezydenta.
Tak, taka zaskakująca deklaracja, no ale doradcy starają się pomniejszyć jej znaczenie, więc...
Przypomnijmy, że Donald Trump oczywiście na Twitterze oznajmił, że Stany Zjednoczone wycofają się z Syrii.
Tak też było, aczkolwiek ja nie wierzę raczej w tą informację. Raczej sądzę, że to jest jakiś doraźny ruch w negocjacjach lub też no ten, który ma być odpowiedzialny za tą politykę zagraniczną, czyli pan John Bolton, nowy szef Departamentu Stanu, jest jastrzębiem, jeśli chodzi o Bliski Wschód, Iran, więc ta nominacja byłaby sprzeczna z informacją o wycofaniu się Stanów w Syrii, a Syria jest takim pasem, przekaźnikiem między Iranem a Hezbollahem i sądzę, że być może, ja nie wiem, ale te rakiety, które wycelowane były w Riad i zostały zestrzelone, właśnie tą drogą trafiły z Jemenu, więc być może dostarczył je właśnie Hezbollah, więc ta mozaika na Bliskim Wschodzie rzeczywiście, ma pan redaktor rację, to jest taki wskaźnik spokoju bądź wojny na świecie. Bliski Wschód jest bardzo, bardzo zapalnym miejscem w tej chwili. Praktycznie nie ma tam kraju, który jest w stanie pokoju, któremu nie grozi, czy to atak bombowy, czy to atak rakietowy, czy nie trwa tam wojna. No wszędzie tam wrze. Nie ma...
W Egipcie jakoś stabilniej, bo tam odbyły się wybory i ponad 94%, czy nawet 95% zyskał generał Sisi.
Ale zdaje się, że opozycja już bez żadnych komentarzy na temat moich poglądów na temat polityki w tym kraju, ale opozycja zdaje się zbojkotowała te wybory.
No, opozycja, czyli Bractwo Muzułmańskie.
Więc jest to dosyć napięta sytuacja i tam też, więc... Nie jest to wszystko...
I mamy jeszcze północ Syrii, gdzie trwa interwencja armii tureckiej. Właściwie wbrew międzynarodowym traktatom armia turecka zajmuje enklawy kurdyjskie w północnej Syrii.
Być może ta deklaracja prezydenta Trumpa była związana z jakimiś negocjacjami między Ameryką a USA a Turcją.
Ale właśnie spotkał się prezydent Erdoğan z prezydentem Putinem, o którym mówimy, że się izoluje. No tutaj z Turcją coraz bliższe więzy.
No, w mojej ocenie nie ma najmniejszej wątpliwości, że Putin się samoizoluje. Wystarczy spojrzeć na mapę. Najbardziej spektakularna jest chyba utrata wpływów w Azji Środkowej, gdzie tam weszły Chiny ze swoim jedwabnym szlakiem, stały się w ciągu 4 lat największym inwestorem i praktycznie można powiedzieć, że rozdają tam karty.
Rosyjska dywizja pancerna stacjonuje w Tadżykistanie. Jeszcze są Rosjanie w Uzbekistanie.
Armenii. No jest tych w Gruzji, to może nie ten region, ale tak, tam z tego, co się mówi, są olbrzymie w tej chwili wpływy. Jeśli my odczuwamy jakąś tutaj lobbying czy wpływy służb rosyjskich w Polsce, no to pomnożmy to przez 5, to wtedy będziemy wiedzieli, jak sytuacja wygląda tam. Ale też jak z olbrzymią siłą i wolą tamtych państw napotykają Rosjanie i jak mimo wszystko muszą się wycofywać. No, przypomnę tylko taki bardzo znamienny fakt. Kazachstan rezygnuje z cyrylicy i przechodzi na alfabet rzymski. Nawet w Moskwie komentuje się, że to jest no, wskaźnik utraty wpływów.
Prezydent Nazarbajew wyczuł już słabnięcie swojego protektora.
No tak, no tak. To przecież są wszystko byłe sowieckie republiki. Jeśli Rosja tam, stamtąd się wycofuje i nie może przecież swoich wasali podporządkować, no to okazuje olbrzymią słabość. I tak dalej jest Europa, jest Ukraina. Nie ulega wątpliwości, zwłaszcza ten wydarzenie, które miało miejsce w Londynie. No przecież to jest jednak użycie środka bojowego na terytorium państwa NATO czy Unii Europejskiej.
Mówimy o zabójstwie Siergieja Skripala.
Tak jest. I od razu jest pytanie, czy jeszcze ten środek jest do użycia, że tak powiem w cudzysłowie, na terytorium albo któregokolwiek innego
często
kraju.
Często pan się zastanawia nad tego typu zdarzeniami, to proszę powiedzieć, po co Rosjanie mieliby próbować otruć Skripala i jego córkę? Po co? W taki sposób spektakularny, widoczny. To jest symboliczne?
Wie pan, proszę mi nie zadawać pytań na temat, który ja nie potrafię się, że tak powiem. Według mnie Rosjanie prowadzą politykę na wariackich papierach, właśnie politykę samoizolacji. I robią to, Putin to robi ze względu na to, żeby uwiarygodnić czy legitymizować własne rządy w Rosji. No teraz mamy przykład przecież tej tragicznego pożaru w centrum handlowym. Przetacza się fala niepokoju przez Rosję właśnie w związku z tym pożarem, gdzie zginęło ponad 40 dzieci. I to, jak duże potencjalne niezadowolenie, jak wszystko, za wszystko obwiniany może być przywódca, no to świadczy o tym kraju, że to jest państwo totalitarne, gdzie w każdej chwili może nastąpić jakieś wrzenie czy wybuch.
No, Putin właśnie wygrał wybory, ponad 70% głosów.
To wybory? Nie, nawet nie, to nie są, to nie były wybory. No i pan i ja jesteśmy na tyle starzy, że chodził pan do wyborów w PRL-u, ja nie.
Nie.
No właśnie.
Ale już mogłem.
Ja też kilka razy, ale było to poniżej godności osoby myślącej, więc podobnie jest w Rosji. Tam jest... No zresztą trzeba wiedzieć o Rosji, że w tej chwili 70% gospodarki to jest własność państwowa z powrotem. Nacjonalizowano banki, firmy energetyczne, wszystko, że tak powiem, wraca do państwa. Jak jest w kłopotach, to wraca do państwa. Administracja publiczna, więc tych głosujących, którzy byli zaganiani do głosowania po prostu, pod groźbą tego, że na przykład stracą pracę, a to ta najmniejsza groźba pewno, no to było bardzo wielu, więc to nie są wybory. To nawet nie jest plebiscyt, to jest taka ludzki strach i dajcie mi święty spokój, pójdę do tych wyborów, nie wyrzucicie mnie z pracy, nie będziecie się czepiali mojej rodziny. Taki to jest system.
Putin, przychodząc do władzy, nieoficjalnie rozpuszczał takie pogłoski, że prowadzi barbus z jewryjskimi dięgami. Czyli, mówiąc krótko, odwoływał się do tradycyjnego takiego rosyjskiego antysemityzmu, mówiąc, że pozbawia majątku żydowskich oligarchów, wskazując właśnie na Chodorkowskiego. Czy ten manewr gospodarczy przyniósł jakieś efekty?
No, a słyszał pan o jakiejś reakcji Izraela na tego typu...
Nie.
Nie, tak? No, ostatnio mieli też podobną wypowiedź dotyczącą Izraela i Żydów i też ta reakcja była że tak powiem, zminimalizowana w stosunku do tego, co się działo.
No pan Netanyahu niedawno był w Moskwie i tam uśmiechy.
Akurat nomen omen w przeddzień, dzień po wystąpieniu pani ambasador Izraela w Auschwitz, w którym no, wywołała, że tak powiem, rozróbę dotyczącą ustawy o IPN, więc Izrael, tutaj znowu wrócimy, może wrócimy do Bliskiego Wschodu. Proszę sobie wyobrazić, szanowni słuchacze, że w tej chwili armia rosyjska, czy można powiedzieć sowiecka, stoi 70 kilometrów od granicy z Izraelem. Izrael ma rzeczywiście duży problem. Duży problem, bo te ataki rakietowe mogą nastąpić na Izrael na dużej przestrzeni, na długiej granicy. To już nie byłaby tylko Strefa Gazy, prawda? Tylko mogłoby to być trudne. Obrona przeciwrakietowa mogłaby być nieskuteczna, bo rozciągnięta w przestrzeni. W związku z tym Izrael ma dużo do negocjowania z Putinem i być może Izrael w tych negocjacjach używa też argumentów dotyczących naszego regionu, Europy Środkowej. To tylko taka teza, dlatego że to następstwo czasu, to wystąpienie pani ambasador Izraela, a później właśnie wizyta Netanyahu w Moskwie i słowa Putina, który mówi o państwach, które chcą zmieniać historię, no, składają się w taką pewną logiczną całość, więc no gra idzie o dużą stawkę według mnie w tej chwili na świecie i zupełnie poważnie mówię o tym nowym, dualnym porządku światowym. Jeśli Chińczycy z Amerykanami dojdą do porozumienia, to te porozumienie może dotyczyć nie tylko wzajemnych stosunków bilateralnych, ale też wielu innych kwestii gospodarki światowej.
I tak od Bliskiego Wschodu do Bliskiego Wschodu urządziliśmy sobie polityczno-militarną wycieczkę tuż po świętach. Jak widać, świat nie śpi i nie zasnął na święta. My zaraz będziemy się zajmować kolejnymi aspektami tego, jak świat się budzi, ale zanim to wszystko nastąpi, to posłuchajmy chrześcijańskiego rocka Three Days Grace.